Zamykam się i mnie nie ma. Nie ma mnie dla nikogo.
To może nie być inaczej.
Został.
Witam was bardzo serdecznie w trzecim...
Spoko.
Mam problem. Witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku DevCastu. Są ze mną dzisiaj Dariusz.
Cześć.
Tomasz.
Siema.
Adrian.
Cześć.
Oraz ja, Bartek. Cześć. W dniu dzisiejszym będziemy zajmować się tematem Adriana.
Chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami na temat dobrych praktyk związanych z pracą zdalną. Ostatnio po prostu się zastanawiam, na jakie rzeczy należy zwracać uwagę w momencie, kiedy zostaję zdalnie, co jest jakimś takim elementem przeszkadzającym mi w tej pracy. Szukam jakiegoś pomysłu na zwiększenie efektywności, zmniejszenie ilości rozpraszaczy i de facto skupieniu się na tej konkretnej pracy, którą mam do wykonania.
No dobra, to swego czasu tak się złożyło, że musiałem przez 3 miesiące popracować zdalnie. Na szczęście ani klient, ani firma, na której pracowałem, nie robili z tego problemu, ale ja trochę obawiałem się spadku wydajności w pracy. No i tego, czy po tych 3 miesiącach dalej będę miał pracę, to znaczy, czy się nie rozleniwię i gdzieś to nie zaważy właśnie na spadku wydajności. Poczytałem sobie o takich dobrych praktykach ludzi, którzy całe życie pracują zdalnie i gdzieś tam pojawiło się temat zorganizowania sobie takiego dobrego środowiska wokół siebie, na przykład dostosowaniu komputera, żeby pracowało się podobnie tak, jak do tej pory pracowało się w biurze, czyli na przykład użycie 2 monitorów, żebyśmy mieli biurko, tak, jeżeli na przykład w domu, nie wiem, korzystasz z komputera, siedząc przy stoliku nocnym, czy coś takiego, no to się raczej nie sprawdzi w pracy przez 8 godzin, także tutaj dobrze by było mieć takie miejsce dedykowane do pracy. No też w moim przypadku sprawdziło się po prostu rano przebranie w ciuchy takie, w których bym wyszedł do pracy. Nie wiem, czy to u każdego by się to sprawdziło, ale jakoś tak lepiej się z tym czułem, że nie była to piżama. No i też ustaliłem sobie jakiś czas pracy oraz przerwy, żeby przerwy nie były wymuszane przez coś, co nagle mi się pojawiło w głowie pod tytułem a, to teraz sobie, nie wiem, pozmywam naczynia. Tylko faktycznie założyłem, że godzina 12 robię przerwę na 15 minut, wtedy coś sobie zjem na przykład. No i trzymając się tego rytmu, wydaje mi się, że jakoś tam moja wydajność nie spadła. Byłem ciągle też dostępny na Skype'ie, więc ta komunikacja z zespołem była prowadzona non-stop. No też ułatwiło mi to podejście klienta do pracy, ponieważ wszyscy pracowaliśmy dla klienta zagranicznego, no i komunikacja z nim jakby była wymuszona też przez jakiś tam komunikator internetowy. No i tyle na razie.
Spoko, a o kamerce internetowej pomyślałeś?
Tak, właśnie pracując dla tego klienta był taki trochę wymóg, że kamerka powinna być włączona. To też niosło ze sobą to, że trzeba było jakoś się tam prezentować.
No, czy...
Lepiej czy gorzej, ale jednak no takie po prostu było.
Przynajmniej górę ubrać jakąś.
No tak. Jakieś tło za sobą tam neutralne zrobić.
Żadnych tam sznurków z praniem i tak dalej.
No, na przykład.
Znaczy ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, jak to wygląda u mnie. W momencie, kiedy faktycznie zostaję w domu, a robię to w jakiejś tam ostateczności, bo muszę coś załatwić albo coś takiego w trakcie dnia, to po prostu zamykam się w pokoju. Mnie nie ma. Odcinam się od tego, co dzieje się w innych pokojach. Po prostu nie chcę tego słyszeć, bo to za każdym razem gdzieś tam rozprasza. Zawsze mi się wydawało, że potrafię pracować i za mną może dziać się życie jeszcze jakieś, ale nie do końca to tak wygląda. Jednak człowiek jest gdzieś tam rozproszony tym, co słyszy po prostu za sobą. Druga rzecz, to co ty powiedziałeś, przede wszystkim okres, w którym pracujesz i jakieś wyznaczone przerwy, powiedzmy dłuższa przerwa gdzieś tam na zjedzenie jakiegoś obiadu. Tylko żeby zjeść obiad i zostawić te naczynia, a nie zabierać je za ich mycie, porządkowanie wszystkich rzeczy w kuchni, tylko naprawdę zjeść i wrócić do pracy. Jeszcze. A całą resztę obowiązków zostawić sobie po prostu po tym, jak skończymy pracować.
Jeszcze zauważyłem taką tendencję u siebie, że jeżeli nie miałem wyznaczonej ramy czasu pracy, to bardzo często zamiast na przykład od 8 do 16 pracowałem od 8 do 18, albo jeszcze na przykład
tak
to, bo jeszcze coś tam, albo sobie zrobiłem dłuższą przerwę na obiad, no to muszę odpracować, założenie sztywnych ram pozwoliło mi po prostu wykonanie tej pracy w tych godzinach 8-16, a nie rozciąganie sobie tego na cały dzień, gdzie potem się okazuje, że jest godzina 22, a my jeszcze coś robimy, no bo nie wyrobiliśmy się.
No faktycznie, zostawienie w ogóle takich obowiązków domowych poza po prostu pracę. Czyli nie jedziemy na zakupy o godzinie 14 i z taką myślą, a to te dwie godziny posiedzę po prostu wieczorem.
No, dokładnie.
Nie, pojadę na zakupy po godzinie 16, jak kończę pracować.
To ciekawe, że o tym wspominacie, bo u mnie praca zdalna też sprowadza się do takich dwóch pojęć, czyli do dyscypliny oraz do warunków. Jeżeli już wygram z tym przyciąganiem, jakie leczą grawitacją, jakie generuje łóżko, już siądę do tego biurka i zacznę, to mam ten problem, że już mam tak dobre warunki, że wolę unikać pracy zdalnej z tego samego powodu, o którym wspomnieliście. Że nigdy nie udało mi się wypracować 8 godzin. Zapadam w swój flow i czasami jest tak, że rozpoczynam pracę jak 2 tygodnie temu w sobotę o godzinie 8 i patrzę, a tu 23 jeszcze nie zrobiłem tych rzeczy, które miałem w tym momencie, na przykład zaniedbywałem inne rzeczy typu artykuły czy też sprzątanie mieszkania. A druga rzecz to są te warunki, czyli mam to nieszczęście, że mieszkam blisko szkoły, blisko technikum. I automatycznie co 45 minut pod moim oknem miałem przyjemność posiadania tak zwanego przymusowego, nieblokowalnego interrupta, w którym to uczniowie przy papierosie postanowili się dzielić informacjami na temat swoich nauczycieli. Natomiast właśnie bez tych dwóch aspektów i bez świadomości o tych dwóch aspektach nie mógłbym podjąć świadomie decyzji o tym, że nie pasuje mi praca zdalna i że dużo lepiej się czuję pracując w biurze z ludźmi. Pomimo tego, że jest to bardzo fajna opcja, ale wolę ją traktować jako opcję w tak zwanych przypadkach kryzysowych.
Do tego dochodzi jeszcze taka kwestia, że jak siedzisz w biurze i potrzebujesz na przykład jakiejś tam szybkiej weryfikacji swojego pomysłu, po prostu albo przegadania czegokolwiek, to możesz zawsze podbić do kogoś, kto siedzi obok ciebie i z nim pogadać. Zajmuje to dosłownie 2 minuty. Mm. Oczywiście to może być jakiś rozpraszacz do tej osoby, ale to też myślę, że jest temat troszkę inny.
Tak,
a w przypadku, kiedy jesteś zdalnie, to musisz gdzieś go tam dziabnąć na komunikatorze, albo z nim wymieniać się w formie pisemnej jakimiś informacjami, albo zdecydować, że robimy znowu kala gdzieś na jakimś Skype'ie. Więc takie doraźne rozwiązywanie problemów, doraźna pomoc, czy po prostu przegadywanie pewnych aspektów. Nie wiem, no w pracy zdalnej dla mnie to jest wielki minus. Zdecydowanie takie rzeczy wolę realizować właśnie tak jeden w jeden w biurze.
Przy tablicy gdzieś po prostu rozmawiając, robiąc jakiś wykres, a nie opisując wszystko słownie przez na przykład Skype'a. Tak. Tak.
Nie daj Boże, że trzeba coś sobie tak naszkicować, zwizualizować. Mhm. Nie? Mhm. Oczywiście są do tego narzędzia, można z nich korzystać, ale na przykład mi myszką strasznie źle się rysuje. Wolę sobie namalować kwadracik czy cokolwiek po prostu w jakiejś formie takiej graficznej na tablicy i tyle.
A co ze sprzętem? Jakiego sprzętu w pracy zdalnej używacie? Takiego, który dostarcza wam firma, czy jakiegoś prywatnego?
Ja mam akurat to szczęście, że mam laptopa firmowego, więc cały ten mój core biznes chodzi ze mną. A w domu po prostu uzupełniam się monitorem, dużo większym niż ten, który mam w firmie. I akurat w kwestii takiej pracy, to wygodniej mi się pracuje w domu, mając ten sprzęt. Akurat na miejscu no, nie mam takich możliwości, ale to, co najważniejsze, mam ze sobą i to jest mega plus, że nie muszę synchronizować na przykład projektów między dwoma komputerami czy czymś takim.
No ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na mikrofon, bo to też jest dość istotna sprawa, żeby pamiętać, że zanim zaczniemy pracę, żeby go przetestować. Jak jesteśmy słyszalni, czy on w ogóle działa. Bardzo często spotykam się z czymś takim, że ktoś idzie po raz pierwszy na zdalniaka tak zwanego i okazuje się, że no dzisiaj nie mógł zabrać głosu na stand-upie, ponieważ mikrofon nie działał. No dla mnie jest to troszeczkę mało profesjonalne, bo zazwyczaj przy tym stand-upem jest czas na to, żeby sprawdzić, żeby gdzieś zadzwonić do kolegi i zapytać się halo, czy mnie w ogóle słychać. Więc tutaj ta kwestia mikrofonu moim zdaniem jest też bardzo ważna, żeby chociaż to nie zawiodło nas przed pierwszym stand-upem na zdalniaku.
Zadałem to pytanie z tej przyczyny, że początkowo korzystałem z komputera, który jest moim komputerem prywatnym. Jest on dużo mocniejszy, dużo lepiej się na nim pracuje, ale minusem tego wszystkiego było, że w pewnym momencie musiałem odinstalować, a potem stworzyć po prostu drugie konto specjalnie pod kątem pracy, bo liczba rozpraszaczy, jakie tam było zainstalowane, czyli Steam, Hearthstone, komunikatory, powodowała, że często nawet pojedyncze pojawienie się kogokolwiek, gdziekolwiek, jakiejś informacji dodatkowej powodowało, że te 25 minut czy 30 minut, które powinienem się skupiać tylko na jednym zadaniu, no wybijało mnie z tego wszystkiego, z tego rytmu pracy.
No tutaj też można by było wspomnieć o na przykład technice Pomodoro, tak? Gdzie ustawiasz sobie pewien czas, kiedy w ogóle nie rozpraszasz się, starasz się sfokusować tylko na tym, co robisz. To co wspomniałeś, jednak jest istotne i też czasem na tym łapię.
Tylko Pomodoro polega na tym, że masz określone przerwy, nie? Tam co jakiś czas, tak?
To 20 minut wygląda, że
25 minut i 5 minut przerwy.
5 minut przerwy na przykład. Ale no, to można po prostu naginać też, tak? Pod swoje jakieś tam preferencje. No dobrze jednak jest, jakbyś był skupiony przez te 20 minut, co nie jest takie proste, jak się okazuje, jak zaczynasz tą techniką.
Wiesz, a co jeśli akurat w te 5 minut, kiedy tam powiedzmy jesteś na przykład poza biurkiem, akurat wtedy ktoś się gdzieś do ciebie odezwie i będzie coś od ciebie chciał, więc te Pomodoro też tak trzeba sobie skorelować z tym, że przy pracy, kiedy zespołowej, one też nie jest takie zbyt pożądane. Gdybym miał coś wrzucić do tej dyskusji od siebie, to no, mi jako tam liderowi zespołu teraz praktycznie jest mało prawdopodobne, żebym w ogóle mógł pracować zdalnie, albo jest to wręcz niemożliwe, bo generalnie pracuję głównie z ludźmi, więc bardzo trudno tutaj jest, żeby robić to przez kamerki. Stand-upy przez kamerki są dla mnie po prostu mniej wartości niosą ze sobą, niżeli takie, które robi się na bieżąco, siedząc w biurze, chociażby wstając z biurek. Retra i takie inne spotkania, gdzie widzi się człowieka patrzącego w monitor, ale nie wiesz, czy on akurat patrzy na następnego taska, czy tam co się dzieje gdzieś tam na jakimś komunikatorze, czy akurat jest skupiony na tym, co, o czym akurat gadamy. A więc z takich moich perspektyw, no nie lubię pracy zdalnej i dla siebie, i generalnie jak mam ją w zespole. Tym bardziej u osób, które są gdzieś tam słabsze w projekcie, jakichś juniorów i tak dalej.
Idąc troszeczkę na wyższy poziom, to nie, że wszystkie role mogą przystąpić do takiego przywileju pracy zdalnej, tylko nie wszystkie też zadania są do tego zdatne, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy. Że są takie, które wymagają, żebyśmy byli tutaj, są takie praktycznie, które są niemożliwe do wykonania z powodu jakichś połączeń VPN-owych czy innych zależności technicznych. Więc to znowu jest, wiesz, kwestia w tym momencie i tego, co tobie podoba, i też zdrowego rozsądku. Bo to, że pracodawca serio nam udostępnia do 2 dni pracy zdalnej, to nie oznacza, że musimy to eksploatować tak w 100%, nie? Znowu, jeżeli czujesz się dobrze pracując na miejscu, to pracuj na miejscu. Niezależnie od tego, czy twój zespół jest, czy twojego zespołu nie ma. Chociaż jeżeli twój cały zespół pracuje w tym dniu zdalnie, bo sobie ustawiliście jakąś zdalną środę, to twoja obecność tutaj może być, no, nie mieć tych korzyści, których oczekujesz.
Tak, bo jak tutaj teraz tak jakby wziąć to, co mówił Dariusz tutaj, jeśli chodzi o pracę zdalną, no to wyciągnąć mógłbym z tego taki jakby tam wniosek, żeby przygotować sobie to stanowisko pracy i ten jakby ekosystem pracy w domu, żeby był jak najbliższy temu, który masz w biurze. Czy chodzi o jakiś tam ubiór, czy tam o sprzęt, czy tam właściwie o sprzęt pod kątem zainstalowanych aplikacji i tak dalej. Ale też trzeba sobie przygotować zadania, jakie się będzie realizowało w domu, po to, żeby one miały sens do pracy w domu, żeby to nie były dzień, kiedy wiem, że na pewno będę musiał się gdzieś tutaj zajmować jakimiś spajkami z drugim kolegą albo tak dalej, że tam mieliśmy zaplanowane jakieś tam obgadywanie tematu, a akurat w ten dzień wybieram sobie zdalnie, bo jeszcze nie byłem w tym tygodniu, więc idę. Więc też jest ważne, żeby przygotować sobie dom pod pracę, czy to ze względu na od ubioru po sprzęt, po chociażby domowników, uzmysłowienie im, że dzisiaj pracuję, ale pracuję w domu, jestem w domu, ale pracuję. A także jeszcze przygotować sobie to, czym się będę zajmował, czy to na pewno ma sens, siedząc akurat w domu.
No właśnie, a jak podchodzicie do tematu pracy zdalnej jako korzyść dla pracodawcy? No bo jeżeli pracodawca czy firma decyduje się o tym, że wszyscy pracują zdalnie, no to jest jasne, korzyść dla niego jest taka, że nie musi wynajmować biura, tak? A co z tymi właśnie takimi 2 dniami pracy zdalnej w tygodniu? To jest z waszej perspektywy bardziej benefit dla pracownika, czy jest jakaś korzyść dla pracodawcy?
No na pewno pracodawca jest w tym momencie bardziej konkurencyjny na rynku pracy.
Znaczy na naszym rynku pracy to tak ciężko mówić o konkurencyjności, mówiąc o pracy zdalnej, no bo jednak w większości firm masz taką możliwość. Może nie w każdej, ale bardzo, bardzo duży procent firm umożliwia coś takiego.
No tak, ale biorąc pod uwagę, że są firmy, które takiej opcji w ogóle nie udostępniają, no to już w jakimś stopniu daje przewagę. Natomiast jeżeli mamy firmę, która ma budynek, nawet kilka budynków i zbudowała sobie fajną infrastrukturę, ale nie ma w nim pracowników, no to troszeczkę wiesz, w tą stronę to się mija i z celem, bo po coś to się wszystko w jakimś stopniu realizuje. Natomiast też widzę zagrożenie z tego płynące, że jeżeli firma umożliwia w nielimitowany sposób, w nielimitowanym stopniu pracować zdalnie, no to w tym momencie musi jakieś nakłady na kontrolę tych pracowników, jakieś mechanizmy inne zapewnić. I zwiększa sobie niestety ryzyko to, że taki pracownik, skoro już i tak nie pracuje w tej firmie, tylko już się przyzwyczaił do pracy na przykład zdalnej, do Polski, w tym momencie na przykład przyjmijmy, że do Gliwic, no to dlaczego miałby nie spróbować współpracy z Anglikami, skoro też w stosunku pracy zdalnej? Skoro z jego punktu widzenia nie będzie zmiany żadnej, a jednak będzie zmiana finansowa.
To już bym się zastanowił, tak jak teraz Darek mówiłeś o tym koszcie dla pracodawcy, czy koszt obsługi osoby pracy, która pracuje zdalnie, to jakby procesów i jakichś tam, tak powiedziałeś, kontroli czy weryfikacji pracy i tak dalej jest współmierny do tego, czy po prostu wynająć biurko i dwa monitory i kompa w firmie.
No ale wiesz, dla pracownika w tym momencie to jest argument przeciwko, nie? Bo skoro wcześniej nie musiałem, a teraz muszę pokonywać 30-50 kilometrów, bo jednak z jakichś powodów się na tą pracę zdalną wcześniej pewnie zdecydował.
Ta.
To nie wynikało pewnie tylko z jego widzimisię, tylko jakąś potrzebę miał w tym momencie. No to już jest jakiś argument na nie. No ale fakt faktem jest, że jeżeli ja mam na przykład jako lead developer w zespole trzech juniorów pod sobą, którzy bardzo często pracują zdalnie i mam jakieś deadline'y, inne rzeczy, które mi świstają za uchem, to muszę w inny sposób podejść do projektu, do realizacji tego wszystkiego, do pilnowania, niż gdy miałbym ich na miejscu. To było dużo łatwiejsze i dużo mniej czasu by mi zajmowało. Nie mówię, że zero, bo to by było kłamstwo, ale zdecydowanie mniej w tym momencie.
Dobra, to może spróbujmy sobie podsumować dzisiejszą naszą rozprawkę na temat pracy zdalnej. Tak w paru słowach, standardowo, jak to robimy na naszym podcaście.
Ja myślę, że warto się wcześniej przygotować do takiej pracy zdalnej, jednak wyznaczyć sobie jakieś miejsce oraz ustalić czas, którego będziemy się trzymać podczas takiej pracy zdalnej i dyscyplina, tak jak Bartek mówił, chyba jest tutaj jedną z kluczowych rzeczy.
No ode mnie to by było na pewno to, aby przemyśleć sobie, czy zadania, które mam realizować w domu, akurat mają sens, na przykład siedząc w domu. Tak, czy to nie wymaga ode mnie jakiejś tam kolaboracji z kimś w zespole, jakichś tam przemyśleń i tak dalej, które znacznie lepiej, to będę podkreślał aż po prostu do upadłego, znacznie lepiej ogaduje się na miejscu.
Z mojej strony, jeżeli jesteś osobą, która nie lubi wszelkiego rodzaju rozpraszaczy, nie potrafi się skupić w momencie, kiedy coś gdzieś z tyłu biega, to przede wszystkim te wyznaczone miejsce, gdzie pracuję zdalnie, ale takie miejsce, w którym mogę się zamknąć i mieć de facto spokój. Zamykam się i mnie nie ma.
W sumie to jedyna rzecz, którą chciałbym dodać, która mi przychodzi w chwili obecnej do głowy, to jest to, żeby spróbować, czy takie podejście w ogóle nam pasuje. Bo znowu wiecie, możemy mówić o tym, że jednej osobie bardziej pasuje 30 minut pracy, jednej godzina, jedna ma takie warunki, jedna tego potrzebuje. Ale dopóki nie popracuję kilku dni w biurze i kilku dni zdalnie, nie będę w stanie powiedzieć, który z tych podejść bardziej mi pasuje i co mi przeszkadza i w którym miejscu. Bo jednak, jeżeli coś mi przeszkadza w pracy, a mam dokładnie takie same warunki w domu, to nie będę w stanie lepiej pracować, ani inaczej pracować, ani eliminować tych problemów. Więc bez takiego podejścia to sam bym nie był w stanie zdecydować.
Dobra, to dzięki w sumie za zagregowanie takiej wiedzy na temat dobrych jakichś takich praktyk związanych z pracą zdalną. Ja myślę, że odpowiada mi to na moje pytanie, jak pracować zdalnie, na co zwracać uwagę. Tak więc dzięki chłopaki. No i w sumie do usłyszenia znowu za 2 tygodnie. A Wam również dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu.
Cześć.
Siema.
Był to podcast w serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!